Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, w imię Maryja zawsze dziewica. Bardzo serdecznie witam wszystkich słuchaczy rodziny Radia Maryja. Witam wszystkich rolników, którzy dzisiaj są z nami na naszej cotygodniowej audycji. Proszę Państwa, ten dzisiejszy dzień to dzień bardzo ważny. Ostatnia niedziela roku liturgicznego, niedziela przed rozpoczynaniem Adwentu, to niedziela Chrystusa Króla. Pamiętamy te dni w sposób szczególny, tym bardziej za dawnych czasów ten dzień był dniem bardzo istotnym, bardzo ważnym. Dzieci szły do kościoła pięknie ubrane i śpiewały piękną pieśń Króluj nam Chryste, zawsze i wszędzie, to nasze rycerskie hasło. A potem to wszystko było przenoszone na nasze dorastanie w tym przepięknym duchu. Pamiętaliśmy encyklikę Piusa XII, pamiętaliśmy, jakie znaczenie ma Chrystus Król w życiu narodu. I potem, kiedy nastąpiła upragniona wolność, 1989 rok, zaczęła się droga do intronizacji Chrystusa Króla w naszym narodzie. Wieś polska przyjęła tą sprawę bardzo mocno. W 1988 roku rekolekcje dla rolników w Brańszczyku, intronizacyjne rekolekcje, które prowadził ojciec Jan Mikrut, którego serdecznie pozdrawiamy dzisiaj, dziękujemy za jego pracę w tym kierunku. Te rekolekcje spowodowały, że w wielu, wielu, wielu wsiach intronizacja Chrystusa Króla miała miejsce. W 2000 roku Jego Ekscelencja, ksiądz biskup Roman Andrzejewski, nieżyjący już w tej chwili biskup Krajowy Duszpasterz Rolników, dokonał w Częstochowie w czasie dożynek intronizacji całej polskiej wsi. Od tego czasu jest intronizacja powtarzana. Jest intronizacja Chrystusa Króla odnawiana podczas wszystkich rekolekcji, zarówno wielkopostnych, jak i adwentowych. W tym roku również mam nadzieję, że ten obyczaj pozostanie i że będziemy tam, gdzie będą rekolekcje, na nowo dokonywali intronizacji Chrystusa Króla właśnie w tej parafii, w tym gminie czy w tym powiecie. Ten dzień dzisiejszy jest dniem ważnym, dlatego dobrze by było, abyśmy pamiętali o tym, kto jest naszym królem i kogo przyjęliśmy jako swojego króla. Mamy w tej chwili tym wszystkim, którzy dzisiaj w sposób szczególny dokonali intronizacji Chrystusa Króla w parafiach wiejskich, a wiem, że były takie. Dedykujemy tą pieśń. Proszę Państwa, to tyle tego nastroju świątecznego. Mamy kilka spraw. W telewizji Trwam była audycja Wiecie Cześć Polska. Tam rozmawialiśmy o różnych sprawach. Przede wszystkim o kondycji rolników po proteście, 3,5 roku po proteście. Nie chcę w tej chwili wracać. Była wypowiedź ministra Kowalczyka. Natomiast dzisiaj przygotowaliśmy również dla Państwa wypowiedź ministra ochrony środowiska, pana profesora, doktora habilitowanego Jana Szyszko, który mówił o działaniach na niwie ochrony środowiska. Za chwilę będę chciał, żebyśmy posłuchali jego wypowiedzi, ale przedtem może powitam wśród nas pana Wiktora Szmulewicza. Szczęść Boże, panie Wiktorze.
Szczęść Boże, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Panie Wiktorze, dziesięciolecie Izb Rolniczych to wielka sprawa, wielka działalność. Wiem, że przygotowujecie się do tego. Może kilka słów przed wysłuchaniem informacji od pana ministra.
Izby, można powiedzieć, powstały nie tak dawno, a już minęło 10 lat. 4 grudnia będziemy obchodzić swój pierwszy jubileusz dziesięciolecia reaktywowania izb w Polsce, nawiązując historią i tradycją do 110-letniej historii izb na ziemiach polskich. Sądzę, że porozmawiamy o tym jeszcze później, może po tych wszystkich właśnie wydarzeniach, ale sądzę, że jest to samorząd, który nabiera wartości, jest był zawsze i jest dla rolników przyjazny i sądzę, że będziemy jako działacze izbowi przykładać do tego rolę, żeby samorządność na wsi, rolników, ich akurat samorząd służył polskiej wsi, służył naszemu rozwojowi i przyszłości naszej.
Panie Wiktorze, 28 rozpoczynają się obchody. Jak one będą wyglądały?
Obchody się rozpoczynają 29.
29, proszę bardzo.
29 rozpoczynamy mszą świętą w katedrze świętego Jana. Mszę będzie celebrował ksiądz prymas Józef Klemp. Później o godzinie 17 po zakończonej mszy świętej spotkamy się w Centralnej Bibliotece Rolniczej na krakowskim przedmieściu, gdzie tam podsumujemy i ocenimy swoją dziesięcioletnią to historię. Sądzę, że każdy jubileusz ma to do siebie, że patrzy w przeszłość, ale również daje szansę patrzenia w przyszłość. Taki jest cel tego świętowania.
Proszę Państwa, więc świętujemy obchody, a o izbach będziemy rozmawiali za chwilę. Natomiast jeżeli chodzi o ochronę środowiska, to ostatnio odbywały się w Poznaniu targi oraz wielkie światowe spotkanie w Nairobi. I dlatego poprosiłem pana ministra Szyszkę o to, żeby powiedział, jak to wyglądało i zapraszamy do wysłuchania tej informacji.
Szczęść Boże, witam serdecznie Państwa. Od wtorku do piątku trwały targi, ekologiczne targi Poleko. Jest to jedna z największych imprez tego rodzaju na świecie. W tym roku uczestniczyło w targach Poleko w Poznaniu ponad 1000 wystawców z 22 państw świata. Z inicjatywy Komisji Europejskiej podczas targów odbyło się między innymi spotkanie dotyczące ekoinnowacji, czyli w jaki sposób stosować najnowsze techniki, najnowsze technologie w zakresie przyjaznego rozwoju gospodarczego, czyli najnowsze technologie w zakresie oczyszczalni ścieków, najnowsze technologie w zakresie oczyszczania powietrza. W związku z tym są to targi, gdzie każdy z wystawców oczywiście płacił za swój udział, a równocześnie w tej chwili jest podsumowane, na jaką sumę zostały zawarte kontrakty. Chciałem również powiedzieć, za to serdecznie podziękować, że na tych targach bardzo ładnie i tak ofensywnie było reprezentowane polskie leśnictwo. Polskie leśnictwo, które jest oczywiście przodujące w Europie i na świecie, a równocześnie polskie leśnictwo, które działa w kierunku tworzenia miejsc pracy w terenach niezurbanizowanych. Chciałem również powiedzieć i skorzystać z tej okazji, poinformować radiosłuchaczy, że odbyło się również spotkanie Ekomedia Forum, gdzie były prezentowane sprawy edukacyjne, w jaki sposób pokazywać ten kraj, który rzeczywiście zasługuje na to, że ten kraj ma ogromne zasoby przyrodnicze, świetne zasoby przyrodnicze i tu jesteśmy rzeczywiście liderami.
Panie ministrze, słyszałem, że prezentacja Lasów Polskich odbywała się za granicą w Nairobi.
Tak. prawie 2 tygodnie, od 6 listopada trwała, ja bym powiedział, jakiś szczyt, swego rodzaju szczyt ziemi, a mianowicie konferencja stron konwencji klimatycznej. Żeby Państwu uzmysłowić, no było ponad 6 tysięcy uczestników, było reprezentowane prawie 200 państw świata, były największe firmy energetyczne świata, czyli te, które z jednej strony produkują energię, a z drugiej strony emitują dwutlenek węgla do atmosfery, który powoduje zmiany klimatyczne. Tym razem polska delegacja była bardzo aktywna i tu chciałem powiedzieć, bo pan redaktor się spytał o lasy, rzeczywiście lasy zaprezentowały wyśmienicie swoją pozycję w Europie i na świecie. Lasy zaprezentowały swoją gotowość do tego, aby aktywnie uczestniczyć w obniżaniu zawartości dwutlenku węgla w atmosferze poprzez odbudowę systemów leśnych. Ta konferencja była troszeczkę nastawiona na to, aby państwa wysoko rozwinięte większą uwagę zwróciły na państwa rozwijające się i w ramach konwencji klimatycznej, w ramach protokołu z Kioto bardziej aktywnie uczestniczyły w stymulacji rozwoju gospodarczego państw rozwijających się, między innymi państw afrykańskich. Chciałem również powiedzieć, że podczas swojego wystąpienia na forum wysokiego szczebla z upoważnienia premiera, z upoważnienia komitetu stałego, Polska zgłosiła chęć organizacji 14. posiedzenia STROP, tak zwane COP-u 14 w Polsce. Chcemy, aby to się odbyło w grudniu 2008 na terenie kraju, a dokładnie w Poznaniu. Szanowni Państwo, drodzy słuchacze, możemy być dumni z tego, co Polska prezentuje w układzie środowiskowym. Możemy być dumni z tego, co Polska prezentuje w zakresie przyszłości, w zakresie wykorzystania zasobów przyrodniczych dla dobra człowieka. Jesteśmy naprawdę dobrze postrzegani. Panie redaktorze, szanowni Państwo, naprawdę bardzo, bardzo dziękuję za to spotkanie.
Bardzo dziękuję, panie ministrze. Proszę Państwa, tyle słów pana ministra. Panie Wiktorze, organizowanie targów to jest domena ostatnich czasów. Czy wy jako Izba Rolnicza również w tym bierzecie udział i czy widział pan w tych targach Poleko jakieś miejsce dla również Izby Rolniczej?
Sądzę, że tak, bo tutaj padły na koniec bardzo piękne właśnie słowa, że Polacy, Polska się nie ma czego wstydzić pod względem ekologii, o stanie środowiska. Sądzę, że rolnictwo, podobnie jak lasy, to jest jedno związane z drugim. To jest ten kraj poza właśnie miastem, którego stan dzisiaj uważam, że jest o wiele, wiele lepszy niż w Unii Europejskiej, gdzie uprzemysłowiono to mocno. Dzisiaj się bardzo mają duże kłopoty wrócić do tych naturalnych cech i roli, które powinno środowisko pełnić. I sądzę, że uczestnictwo w różnego rodzaju targach jest koniecznością ISP i tutaj staramy się uczestniczyć i mamy zamiar w planie przyszłości być współorganizatorem różnych targów, nie tylko w Polsce, ale być także współorganizatorem i brać udział w targach międzynarodowych i pokazywać to nasze rolnictwo, produkty, które mogą i sądzę, jestem prawie tego pewien, że w przyszłości będą jako towarem najlepszym i najbardziej poszukiwanym na rynkach Unii Europejskiej, sądzę, i nie tylko.
Proszę pana, mówimy o tym, że dziesięciolecie Izb Rolniczych, wchodzicie w nowy etap. Jesteśmy już w tej Unii Europejskiej. Zadania Izb Rolniczych są dosyć poważne. Jak pan widzi możliwość realizacji tych niektórych chociaż zadań?
Sądzę, że zanim przejdę do tego istotnego to pytania, bardzo ważną rolę jest to, że jesteśmy i staramy się myśleć o tym, że w historii Izby, zwłaszcza przedwojennej, w okresie międzywojennym, stanowiły bardzo ważną rolę dla jednoczenia Polski. Sądzę, że w okresie tak bardzo trudnym, gdzie ta polskość praktycznie trzeba było ją tworzyć, to Chłop Polski i poprzez Izby Rolnicze miały ogromny wkład na zjednoczenie rolników na ziemiach polskich. Pamiętajmy również, że w tych czasach duży, bardzo analfabetyzm na wsi i walka Izb z szkolnictwem, wpływ na oświatę całą wtedy, wpływ na kształtowanie różnych zasad nowoczesnego prowadzenia właśnie to rolnictwa wtedy. Izby odegrały tą ważną rolę i postacie takie jak Kłapkowski, Szembek są bardzo ważne dzisiaj dla izb i sądzę, że ważne dla Polski. Mało się o tym mówi dzisiaj, ale jest to bardzo ważne. Co do przyszłości izb...
Zaraz, będąc w tym temacie, trzeba uznać, że przed wojną izby rolnicze spełniały nie tylko tą rolę jednoczącą, bo również tą rolę jednoczącą naród spełniały organizacje polityczne, na przykład Witos, ale również spełniały rolę innowacji, spełniały rolę tworzenia nowych możliwości, podozmianów i tak dalej. To izby rolnicze dawały szansę rolnikom nowoczesnego sposobu uprawy poprzez wprowadzenie tego w gospodarstwach ziemiańskich, które potem pokazywały, jak można uprawiać ziemię, na przykład burak cukrowy, na przykład różnego rodzaju odmiany ziemniaków i tak dalej. To wszystko, stosowanie nawozów, to wszystko robiły izby przedwojenne.
Sądzę, że to jest nasz, że tak powiem, bagaż bardzo ważny dla nas, który musimy dzisiaj może w inny sposób, ale tą rolę również pełnić. Widzimy to, że oświata na wsi też nie idzie w dobrą stronę i mówiąc o przyszłości izb w Polsce, to izby są nadal aktualne i potrzebne w środowisku właśnie wiejskim.
Mówiąc, zwrócił Pan uwagę na oświatę na wsi. W tej chwili idzie batalia o tą oświatę na wsi. Z jednej strony stworzono tak zwane półgnioty, czyli te licea profilowane. W tej chwili te licea profilowane nie dają szansy na przykład otrzymania ziemi, przejęcia gospodarstwa rolnego. Zlikwidowano szkoły zawodowe rolnicze, wrzucono to w powiaty. Powiaty niezachętnie chcą się tego pozbyć, tam gdzie szkoła funkcjonuje, natomiast rolnicy nie mogą na przykład przejmować gospodarstwa rolnego. Także ta sprawa edukacji na wsi, tej zasadniczej, rolniczej, którą przedwojenne robiły izby, ona w dalszym ciągu jest aktualna i jak ten problem rozwiązać, panie Wiktorze?
Sądzę, że właśnie przykładem tym, że przed wojną izby prowadziły wiele, wiele rolniczych szkół, prowadziły wiele praktyk rolniczych w gospodarstwach swoich członków, dobrych członków i uczyły tego wszystkiego. Ja sądzę, że jednym z zadań, które powinny być i przekazane izbom, jest również to, że izby powinny mieć wpływ na to, na zamykanie szkół. Powinny wyrażać tą opinię swoją, żeby zapobiec tej sytuacji, która się dzisiaj dzieje, że wiele rolniczych dobrych szkół zostało zamkniętych lub przeprofilowanych tak, że one już są bardzo mało, mają wspólnego z rolnictwem. Zlikwidowano wiele gospodarstw przyszkolnych, sprzedając tą ziemię w celach komercyjnych, żeby starostwa posiadały dodatkowe środki na różne cele, czasami różnie wykorzystywane. Jest to z ogromną krzywdą i ogromną stratą dla ludzi, którzy na wsi powinni zostawać i muszą podnosić swoją kwalifikację, bo nie znaczy to, że ten zawód staje się zawodem, który schodzi, że tak powiem, ze sceny. Ten zawód rolnik jest bardzo ważnym to zawodem. Sądzę, że jest to zawód, który ma przyszłość i wielu młodych ludzi musi doceniać to, że pracują na wsi. To nie każdy zawód potrafi, że tak powiem, być powiązany z przyrodą. Budzić się i zachowywać się, żyć zgodnie z duchem tej właśnie przyrody i mieć jedną działkę, którą wiele akurat to zawodów nie ma, ale ten zawód rolniczy. Mieć wpływ na przyszłość życia to pokoleń. Jakie się one będą rodziły w przyszłości? Czy one będą zdrowe? My produkujemy jeden z podstawowych czynników bycia, bytu ludzkiego. To jest żywność. Żywność, a o żywności świadczy jej później, jak człowiek żyje, jak się człowiek rozwija.
Rozwiniemy ten temat za chwilę, ale ja jeszcze chcę pozostać, panie Wiktorze, w edukacji. Dlatego, że z jednej strony mówiliśmy o tej edukacji podstawowej, ale w tej chwili musimy mówić o edukacji uzupełniającej. Wejście Polski do Unii Europejskiej spowodowało, że rolnicy zostali obarczeni nadmierną biurokracją. Mogą rozwijać swoje gospodarstwa poprzez znajomość przepisów unijnych i możliwości pozyskania pieniędzy, które są na ten cel przeznaczone. Rok 2007 do 2013 to są duże pieniądze z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich również na rzecz pomocy dla gospodarstw rolnych. Jak tutaj pan widzi rolę izby i czy tu ta edukacja będzie szła we właściwym kierunku?
Sądzę, że to, co powiedziałem wcześniej, powinniśmy izby mieć wpływ na zamykanie i na otwieranie szkół. nasza opinia powinna dla starost być wiążącą. Druga sprawa to, że występujemy o szereg środków unijnych na szkolenie swoich członków. I tutaj izby pokazały w ostatnim czasie, że bardzo dobrze przeprowadzają te wszystkie akurat projekty szkoleniowe na dokształcaniu wiedzy. Tu jesteśmy w tym dobrzy i sądzę, że będziemy coraz bardziej lepsi. I drugą poważną sprawą, której trzeba wrócić, to wpływ większy izb rolniczych na doradztwo w Polsce. Sądzę, że wracając trochę do historii, przytaczając te wielkie nazwiska w izbach, my też mamy swoich już dzisiaj, że tak powiem, to liderów i do których będziemy w przyszłości wracać i oceniać ich, czy oni wykorzystali swoją szansę, bo dzisiaj prezes izb jest wiceszefem akurat to resortu, co jest dla nas bardzo ważne, ale dla niego również, na nim też pewien ciąży obowiązek, czy wykorzystał swoją szansę, przekazując nam pewne kompetencje. Ja wiem, że to nie do końca tylko jego, że tak powiem, jedna osoba to może zrobić, ale sądzę, że jego obecność tam powinna wpłynąć na decydujące decyzje i wpływ na to, jakie kompetencje będzie w najbliższym czasie izba miała.
Panie Wiktorze, ja pamiętam tutaj, w tym, nie w tym studiu, tylko jeszcze w tamtym domu, kiedy razem z panem Ardanowskim toczyliśmy batalię o kompetencje izb rolniczych. Toczyliśmy tą batalię, ja cały czas uważałem, że tylko same opiniotwórcze działanie izby i pychanie jej w tak zwane struktury europejskie tylko po to, żeby ona tam była, żeby z kim było rozmawiać, to jest za mało. Że izba powinna posiadać nie tylko kompetencje doradcze, ale przede wszystkim powinna posiadać kompetencje stanowiące. I czy pan dzisiaj, patrząc z perspektywy tych 10 lat, patrząc w przyszłość i wiedząc, że izby będą istniały, bo nie ma innej organizacji, która w Polsce mogłaby reprezentować wszystkich rolników, czy widzi pan potrzebę zmienienia systemu działania izb rolniczych?
Na pewno tak. Sądzę, że mówię, że nadszedł czas, że patrzymy w przeszłość 10 lat. Stworzyliśmy kompetentny aparat urzędniczy również, który jest przy izbach, który może podjąć wiele działań na rzecz nie tylko samych opiniowania, ale ponoszenia odpowiedzialności za decyzje swoje stanowiące, które ten samorząd może robić. Tutaj przykład. Oświata, doradztwo.
Przede wszystkim doradztwo rolnicze, które nam o cały czas idzie bój o to doradztwo i mi cały czas się tłumaczy. Oni nie są przygotowani, nie mogą podjąć doradztwa. Wśród was jest tyle ludzi posiadających wyższe wykształcenie. Jeżdżę po wsi, widzę. Na wsi, proszę państwa, już coraz więcej jest inżynierów, magistrów. Nie wiem, o co tu chodzi.
Sądzę, że przykład taki, że jesteśmy samorządem takim, który podlega demokratycznym to wyborom. Jesteśmy weryfikowani od szczebla gminnego, to działacze izbowi, zwłaszcza myślę tutaj o przedstawicielach Krajowej Rady, przez szczebel powiatowy, wojewódzki i krajowy później. Większość z nas posiada wykształcenie wyższe i średnie. Tych, którzy są wybrani spośród rolników. Sądzę, że mamy, że tak powiem, takie to pytanie zadam. Czy ktoś przekazując szkoły podstawowe kiedyś wójtom gmin, pytał się, czy gminy są wtedy przygotowane i czy nie zniszczą oświaty tej podstawowej na wsiach? I okazało się, że nie. A też byli różni wójtowie.
No trochę zniszczyli.
Nie zniszczyli sami to wójtowie. Często ustawodawca zniszczył czasami to charakter, obligując to, prowadząc to, że gmina staje się instytucją biznesową, trzeba szukać oszczędności, prowadzić to w sposób komercyjny bardziej. Sądzę, że rola samorządu i lokalnego jest również też bardzo ważna i ta rola służby wobec swoich to mieszkańców jest czasami bardziej ważna niż licząc tylko i patrząc na wyniki finansowe tych różnych przedsięwzięć.
Proszę pana, więc mówimy o tych zadaniach, mówimy o tym, że jesteście przygotowani do tego, żeby przyjąć doradztwo. W ramach izby można robić również wiele innych spraw, można przyjmować inne kompetencje, wyręczać ministerstwo, zostawić mu tylko te sprawy, które są związane z postępem, są związane z jakimś nowatorstwem. Natomiast pracami naukowymi i tak dalej, badawczymi. Natomiast organizacyjne sprawy, jak dysponować funduszami w rolnictwie i tak dalej, to już moim zdaniem powinny tutaj izby mieć zasadnicze znaczenie. I mamy więc, panie Wiktorze, w tej chwili jedną działkę, kończymy dziesięciolecie. Jakie najważniejsze sprawy widzi Pan do załatwienia zaraz po sierocie?
Sądzę, to ta walka o te kompetencje, jednostki kompetencji, o których tutaj też trzeba wspomnieć. Uważam, że izby powinny mieć ogromną rolę przy tak zwanym obrocie właśnie ziemią. To jest ta podstawowa sprawa.
To jest tragedia, to co się dzieje w tej chwili, głód ziemi.
Powinniśmy się uczyć z tego, jak to ma swoje ograniczenia Francja, i jaki to sposób robią inne kraje, które bronią swojej właśnie ziemi i prowadzą politykę rolną właściwą i przyjazną dla swoich, że tak powiem, właśnie rolników, i to trzeba robić w Polsce. Mamy jeszcze wiele ziemi w zasobach państwowych, Skarbu Państwa. Jest to około 2 milionów to hektarów, więc na użytki rolne, które w Polsce jest około 15, więc to jest duży właśnie procent jeszcze.
Mówi się, że już się poprzygotowywali wszyscy i tak już 2-3 lata będzie skok na ziemię i dla rolników bardzo mało zostanie, dlatego że nie ma odpowiedniej ustawy, nie ma odpowiedniej możliwości rozdysponowania tej ziemi, chociaż ta ziemia przecież nie jest państwowa, tylko została zabrana Polakom, więc powinna do Polaków, do rolników trafić z powrotem. No ja nie rozumiem czegoś.
Też to jest takie same moje właśnie zdanie na ten temat i będziemy o to walczyć. Z jakim skutkiem, tego właśnie nie wiem, ale to zależy od roli parlamentu, który musi podjąć właściwą tę decyzję w tej sprawie, żeby to była jasna i czytelna. Do kogo ma ta ziemia w przyszłości to należy?
Rola parlamentu już pięciokrotnie była ustawa o gospodarstwie rodzinnym, pięciokrotnie była sprawa związana właśnie z upewnieniem gospodarstw i ciągle to wygląda tak, że rolnik jest ciągle ostatni w kolejce po ziemię. Natomiast panie Wiktorze, ja widzę, że w tej chwili będzie nowelizacja ustawy o izbach rolniczych i że w ramach tej nowelizacji, no wy może macie tam swoich, nie wiem, czy macie swoich posłów, czy nie, ale bo wycinali się nawzajem podczas kampanii wyborczej do parlamentu, ale czy możecie ewentualnie pewne rzeczy przeprowadzić, bo ja słyszałem, że w tej chwili izba rolnicza ma być związkiem zawodowym w ramach tej nowelizacji ustawy.
No właśnie, tutaj jest bardzo, ostatnio toczy się bój i to on przybiera bardzo dużego tempa. Chodzi o ustawę o izbach. Ona ma być nowelizowana. To znaczy, zakusy są, ale nowelizacja, która uważam nie zmienia podstawowej rzeczy, która była naszym celem nowelizacji, przekazywanie kompetencji i wzrost roli samorządu, a jeżeli nowelizacja ma przebiegać tylko na zasadzie takiej, że jak z ISP uczynić instytucję, która będzie finansowała związki zawodowe i działalność ich poprzez wprowadzenie ich bez poddania się demokratycznej to wyborom, jest to dla mnie trochę niezrozumiałe, bo jeżeli doprowadzimy do walnych zgromadzeń, które 50% będą członków wybranych w demokratyczny sposób i 50% poprzez typowanie, poprzez organizacje związkowe, wiemy dobrze, że moglibyśmy na to też pójść i zdawać sobie sprawę, że to można by było zrobić, gdybyśmy nie znali sytuacji, jaka w związkach jest. Często organizacje związkowe już od dłuższego czasu nie przeprowadzają swoich weryfikacji, swoich akurat i działaczy.
Nie wiadomo, czy ich mają. Tego jeszcze nie wie, czy ich mają.
No, mają to liderów w każdym bądź razie, te organizacje, i to trzeba też powiedzieć, że wtedy taki podział i taka ustawa, która się wprowadzi do działaczy, czy którzy już często z rolnictwem niewiele wspólnego mają, i którzy tylko chcą poprzez izby utrzymać swoje struktury finansowo, zwłaszcza bardziej to ja widzę, że to jest zamach bardziej na skromne to fundusze izb niż na akurat poprawienie akurat działalności izby.
Ale może również, przepraszam panie Wiktorze, że panu przerwę, ale słyszałem, że właśnie izby zostały tym głównym, nie wiem, czynnikiem czy nośnikiem organizowania również rolników polskich w kopach od rzeka. Będziecie tam reprezentować i tam przez izby ma iść finansowanie tej organizacji. Także może o to właśnie chodzi, żeby tam nie było już przedstawicieli izb, tylko żeby byli sami przedstawiciele związków.
No, związki zawodowe bardzo to boleśnie przyjęły fakt, że izby rolnicze stały się przedstawicielem również kopy, w skład weszły kopy i że całe to finansowanie jest poprzez izby. Tak już uznał to parlament, że całe finansowanie polskich organizacji będzie szło przez izby, ale to tylko będziemy tym pośrednikiem przekazywania środków. ale dlatego to też przez nas idzie, że jesteśmy najbardziej wiarygodnym to partnerem, przez który można pieniądze budżetowe skierować do różnych celów.
Panie Wiktorze, my wrócimy.
Się bali skierować te środki bezpośrednio na związki zawodowe, ze względów tych, że się bali, jak będzie, czy one będą właściwie wykorzystywane.
Będziemy kontynuować za chwilę jeszcze tą rozmowę. Zapraszam do rozmów 655-23-55 dla Polski Północnej, 655-23-56 dla Polski Południowej, kierunek do Torunia 056. Naszym gościem jest pan Wiktor Szmulewicz, pełniący obowiązki prezesa Krajowego Rady Izb Rolniczych. Czekając na telefony, mówiąc o tych sprawach związanych z ewentualnie przedstawicielstwem związków w izbach, czy no, ja wiem, że na lutego miały być wybory do izb rolniczych, no czy no nie można w sposób, nie wiem, demokratyczny, związki nie mogą swoich działaczy wstawić do wyborów i które poddadzą się tak samo procedurze jak wszyscy inni. No, czy to jest jakaś komplikacja?
Nie, żadna komplikacja. Każdy działacz związkowy, jeśli jest płatnikiem podatku rolnego,
czyli jest rolnikiem.
Jest to rolnikiem, może wystartować u siebie w gminie na delegata do powiatowej rady, izby, i jeżeli zostanie przez wyborców zweryfikowany pozytywnie i później poprzez radę powiatową wybrany do struktur wojewódzkich, a poprzez struktury wojewódzkie do Krajowej Rady, ma prawo tą funkcję pełnić. I nie ma tutaj w ustawodawstwie ograniczeń, że związkowcy nie mają prawa u nas być.
Mamy telefon, prosimy bardzo, Radio Maria.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Kazimierz ze Świętokrzyskiego. Ja mogę zabrać. Pozdrawiam zebranych w studiu, jak i również słuchaczy w całej Polsce i w całym świecie słuchających Radio Maryja. Czy ja mógłbym zabrać głos w sprawie izb rolniczych?
Proszę bardzo, panie Kazimierzu.
Chodzi o to, że ja telefonuję ze Świętokrzyskiego i ja bym się tak nie zgodził bardzo z tym, że taką dużą rolę odgrywają izby rolnicze u nas, bynajmniej w tym rejonie, gdzie ja mieszkam. Na przykład dam taki przykład. Kolega mój poszedł do jednego z członków izby rolniczej, wybranego to będzie, ja wiem, może ze 3-4 lata temu, i prosił go, żeby mu coś pomógł, bo ma takie nieduże gospodarstwo, tam około 3-4 hektarów. To co usłyszał? Usłyszał takie słowa od członka: a kto mnie pomaga? I ja tak zauważyłem, że członkami izb rolniczych to są przeważnie ludzie z SLD, z PSL, tak bynajmniej jest w naszym tutaj rejonie. I proszę szanownego redaktora, jak i również proszę panów tam słuchających, i jeżeli chodzi o wybory, to na przykład rolnicy kandydujący na członków nie mają w ogóle wpływu na skład komisji, która jest przy wyborach. W ogóle nie ma ogłoszeń takich, no, żeby byli poinformowani ludzie, że są wybory do izb rolniczych czy coś takiego. Także ja się tak zupełnie nie zgadzam, że taka duża rola jest izb rolniczych. Raczej mi się wydaje, że jest znikoma.
Może znikoma, ale może tak, panie Kazimierzu. Ja się zgadzam z pana zarzutami całkowicie. Natomiast chcę powiedzieć, że gdyby nie było izb rolniczych, to by w ogóle nie było żadnej roli. Bo związki zawodowe w tej chwili w ogóle prawie że nie reprezentują rolników. Natomiast oddajmy głos panu Wiktorowi, tak?
Sądzę, że wie pan, wszędzie są ludzie tylko. Jeżeli tam taki się rolnik trafił, to my nie mamy wpływu na to, że taki rolnik tam jest.
Albo po prostu dać pełną informację.
Dać mu pełną, kto to jest. Ja sądzę, że wie pan, to jest ważne, jakich wybieramy ludzi. Oni muszą czuć po prostu ten oddech i wyborców również. Ja tutaj ogłaszam i mówię tutaj wprost, że wybory do izb ogłoszone przez Krajową Radę będą 4 to lutego i wszystkich chętnych, którzy chcą startować do izb, i zachęcam wszystkich to rolników, którzy chcą w tym samorządzie działać, bo uważają, że warto tam działać i wiele dla wsi polskiej trzeba zrobić i rolników, żeby w tych wyborach wzięli udział i lub dali się po prostu wybrać.
Tak, tylko w jaki sposób, ale może do tego i wrócimy, zaraz... ale mamy kolejny telefon. Prosimy bardzo, Radio Maryja. Wrócimy do tego tematu.
Szczęść Boże.
Witamy panią, pani Kazimiera. Szczęść Boże.
Witam również serdecznie. Ja chciałabym zapytać pana, czy izby rolnicze interesują się takimi ustawami, które pośrednio, pozornie pośrednio dotyczą rolnictwa, jak na przykład ustawa o odpadach? W czym, jeżeli się interesują, w czym przejawiają swoje zainteresowanie, jaki mają wpływ, czy opiniują te ustawy, a jeżeli opiniują, to jaką opinię wyraziły do ustawy z 2001 roku o odpadach, która w moim przekonaniu ustawa jest bardzo szkodliwa dla rolnictwa. Ja uważam, że jest to nawet sabotaż, bo do 2001 roku komuniści jednak uznawali, że odpady takie jak osady ze ścieków komunalnych należą do odpadów szczególnie szkodliwych, tak jak odpady szpitalne. Natomiast w kwietniu, 27 kwietnia 2001 roku dopuścili te osady do nawożenia, co zostało potwierdzone przez publiczne wypowiedzi, że są stosowane osady w rolnictwie do nawożenia. No, ja uważam, tam powiedzmy jest to obwarowane, że firma, która nawozi, musi dokonywać badań przed gleby przed nawożeniem i w czasie nawożenia. No, ale ja do badań nie mam zaufania i ludzie nie mają zaufania. Jeżeli w ampułkach leku znalazł się środek śmiercionośny, no to tym bardziej, jeżeli w interesie firmy będzie pozbycie się trudnych do utylizacji osadów, no to badanie przed nawożeniem będzie zawyżone w poziomie metali ciężkich. Pani jak Kazimiero, ta sprawa wygląda i czy w jakim czasie zostanie to uporządkowane? Bo w ten sposób można zniszczyć bardzo żywotne, bardzo wartościowe polskie gleby.
Ja myślę, że trzeba by napisać również do pana ministra ochrony środowiska w tej sprawie, ale panie Wiktorze, bardzo proszę.
Proszę panią, jest to...
Dziękuję, posłucham na antenie.
Bardzo prosimy.
Jest to ustawa z 2001. Ja tutaj nie chcę akurat popełnić jakichś błędów, bo jednak to było parę lat temu i nie wiem, co dokładnie tam już dzisiaj, o czym myśmy zabierali głos. Na pewno, żeśmy przy takiej ustawie brali udział i opiniowaliśmy to ją, ale biorąc pod uwagę jedną rzecz, że jeżeli odpady nawet są, jeżeli one mają, że tak powiem, spełniać pewną rolę, my musimy także zdobywać zaufanie do instytucji to państwowych. Jeśli jest tam, to robione są pewne próby, jeżeli będziemy podważać każdą tę decyzję i każdy wynik, to tak, może to doprowadzić do różnych. My powinniśmy kontrolę społeczną nad tym mieć i do tego są także izby, żeby do laboratoriów ewentualnie, to jest to cała przyszłość i cały problem.
Mamy jeszcze jeden telefon, bardzo prosimy, Radio Maryja.
Cześć Boże, mówi Michał z powiatu nakielskiego.
Panie Michale, witamy pana serdecznie.
Ja mam takie pytanie, czy prawnicy pracujący, zatrudnieni w izbach rolniczych mają wręcz obowiązek udzielać porad prawnych w zakresie właśnie prowadzenia gospodarstwa rolnikom, ponieważ ja próbowałem skorzystać...
Zaraz, jeszcze raz, to znaczy jak porad prowadzenia gospodarstwa rolnikom?
Słucham?
Jak prowadzenia gospodarstwa rolników?
Po prostu no, na temat, na przykład, no, powiedzmy, no, miałem takie pytanie, na przykład tutaj odzyskania ziemi po moim dziadku, niesłusznie, wbrew nawet zabranej z pogwałceniem ówczesnego komunistycznego prawa była zabrana i miałem takie pytania, no są to prawa, pytania natury prawniczej, bardzo szczegółowe, no trudno mnie tutaj niewykształconemu w tym kierunku znaleźć po prostu w tych kodeksach prawnych i chciałbym, żeby po prostu, no ktoś, jakaś osoba wyspecjalizowana mi pomogła.
Dobrze, pan Wiktor odpowie, bardzo proszę.
Tak, i się spotkałem z tym, że bardzo pochopnie i błędnie mnie poinformowano, stąd moje pytanie, czy prawnicy mają takie obowiązek, czy nie, bo z którychś izb rolniczych się spotkałem, że no, nie mają obowiązku wszystkim udzielać odpowiedzi. No ja jestem rolnikiem i oczekiwałbym takiej odpowiedzi i takiej pomocy od izby rolniczej jako tej, która jest reprezentantem rolników.
To jest kujawsko-pomorskie, tak?
Tak. Rozumiem.
Dobrze. I gdzie pan się pytał? Tu w Krzysieku?
Tak.
Krzysieku.
Proszę Państwa, sytuacja jest taka, że mamy zatrudnionych radców prawnych w naszych biurach i oni świadczą usługi bezpłatne. To nie mamy takich wielkich biur, ale tam, gdzie jest sprawa do załatwienia i rolników sprawa, te biura starają się bezpłatnie tą pomoc świadczyć.
Ja mam prośbę, pan zostawi swój numer telefonu poza studiem, ja się spróbuję, panu nazwisko i się spróbuję dowiedzieć od prawnika Izby Rolniczej, jak ta sprawa wygląda. Mamy kolejny telefon, prosimy bardzo. Nie udało się. Panie, więc proszę, może jeszcze dwa słowa. Panie Wiktorze, mamy teraz, już po tych telefonach widać, że jednak no, Izby Rolnicze powinny tutaj i w inny sposób docierać do otoczenia. Przerwałem sprawę związaną z wyborami. Moim zdaniem sprawa istotna i ważna. W jaki sposób ci ludzie będą wiedzieli, że rozpoczęła się kampania wyborcza, gdzie mogą składać, jak chcą kandydować i tak dalej. Kto będzie się tym zajmował?
Prawo mówi tak, że to komisje wojewódzkie są powoływane poprzez walne zgromadzenie izb, czyli dzisiejsze ostatnie spotkania, bo kadencja izb rolniczych w Polsce się kończy 8 grudnia i są w całej Polsce odbywane walne zgromadzenia wojewódzkich izb i na tych walnych zgromadzeniach są powoływane wojewódzkie komisje wyborcze, które powołują gminne to komisje wyborcze składające się z rolników. I po prostu każdy z rolników może w takiej komisji wziąć udział, niech się zgłosi do powiatowego biura izby czy okręgowego biura izby i tam taką informację dostanie. Żeby zostać wybieranym do izby, trzeba zebrać 50 podpisów rolników, którzy na listę tak zwaną popierającą kandydata i 4 lutego taka osoba zgłoszona do komisji wyborczej bierze udział w głosowaniu czynnym.
Panie,
bierze każdy, kto jest
posiadaczem. Panie Wiktorze, swego czasu, jeszcze jak ja byłem trochę i potem była Arka Noego, to kurenda szła przez sołtysów. Każdy sołtys powiadamiał, dostawał listy i powiadamiał wszystkich mieszkańców.
Taka informacja będzie również.
Czy właśnie można liczyć, że do każdego gospodarstwa rolnego, do każdego rolnika zostanie doręczona informacja, że w dniu takim a takim można zrobić to, to i to, chcesz kandydować, możesz się zgłosić, musisz powołać tam taki komitet, nie wiem, 5 osób czy 10 osób i zgłosić swoje nazwisko, mieć poparcie. Wydaje mi się, że trzeba by było o tym zacząć wreszcie mówić i dawać tę informację, żeby ludzie jednak nie mówili, że oni o tym nie wiedzieli, że wybrali takich czy innych. No, jeżeli na przykład przeciętna w kraju była 20% udziału w głosowaniu do poprzedniej kadencji, no to przepraszam bardzo, no to nie mamy co się dziwić, że są wybrani tylko sami działacze.
To nie jest tak, to do końca.
No u was było 30 par, ale u was było
nie,
po 15.
Ale to sytuacja jest taka, że ustawa mówi, że prawo głosowania do Izby Rolniczej ma każdy, kto płaci podatek gruntowy bez względu na jaki obszar gospodarstwa ma. Czynne prawo to wyborcze i bierne ma nawet rolnik ten, który ma 30 arów ziemi. I trzeba przyznać, że wszyscy płatnicy to podatku nie są zainteresowani istnieniem, bo oni często są z rolnictwem niezwiązani. A tych, którzy faktycznie z rolnictwem związani są, ta frekwencja jest znacznie wyższa i to trzeba też pod uwagę wziąć. Jeśli chodzi, wracając do sprawy informacji o wyborach, to ona będzie. Ona już teraz po kalendarzu to wyborczym, którym jest, już na przełomie grudnia i stycznia będą informacje w gminach, w sołectwach przekazywane i poprzez media, które dzisiaj to też również czynię, że zachęcam wszystkich do udziału w wyborach do izb.
I znowu wam robię kampanię wyborczą. Proszę Państwa,
dziękujemy za to.
Panie Wiktorze, w dniach 28-29 listopada w Warszawie przy okazji obchodów 10-lecia Izb Rolniczych w powojennej Polsce odbędzie się również 27 już spotkanie przedstawicieli Izb Rolniczych krajów grupy czwartej. Może kilka słów na ten temat? Czego dotyczy?
My po prostu dzisiaj, już od wielu lat, od samego to początku praktycznie współpracujemy z organizacjami w krajach, które są w Europie, które najpierw chciały do Unii Europejskiej wejść, były w Unii Europejskiej. I to spotkanie Wyszehradzkiej Czwórki odbywa się na zasadzie współpracy i wzajemnych wymianie poglądów. Popieramy się wzajemnie również w różnych sprawach na szczeblach Komisji Europejskiej, przy udziale w organizacjach międzynarodowych, jak zwłaszcza w COP-ie, gdzie tam nasze problemy i czasami to kolegów problemy. My popieramy czasami w ich sprawach istotnych, oni popierają w nas. Wymieniamy doświadczenia, mamy szerszy pogląd na to, co się w Europie w rolnictwie dzieje. Im się posiada większą wiedzę, tym łatwiej jest być uczestniczyć w tym
samym ruchu. Kogo pozdrawiamy, panie Wiktorze, bo audycja się już kończy, już ojciec Tomasz pokazuje mi, że
szczęść Boże to rolnikom wszystkim i żeby byli dumni ze swojego samorządu rolniczego wybranego 4 lutego.
Ja bardzo serdecznie panu dziękuję. Proszę państwa, już od przyszłej niedzieli obiecuję, że będzie modlitwa o kanonizację błogosławionej Karoliny Kurskiej. Natomiast dzisiaj w ramach naszej audycji dziękuję wszystkim mieszkańcom Godziszowa. Już nie będę wyczytywał nazwisk za pomoc Dar Serca dla Radia Maryja. Po każdej audycji rolniczej, w każdą niedzielę będziemy wyczytywali nazwiska osób, które przysyłają Dar Serca dla Radia Maryja. Nie zapomnijmy, żeby rolników jak najwięcej było na rocznicy. Tu za chwilę będą komunikaty. Zależałoby mi, żeby również była reprezentacja wsi. Nie tylko kilka osób, ale kilka autokarów z poszczególnych wsi. Szczęść Boże, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maria zawsze dziewica. Jeszcze chciałem z komunikatów przypomnieć, że jutro w telewizji Trwam o godzinie 8.20 jest powtórka dzisiejszej audycji Wieść też Polska o egzystencji rolników 3,5 roku po proteście w Wielkopolsce. Uważam się bardzo dobry program. Zapraszamy więc tych, którzy mają telewizję Trwam do obejrzenia tego programu, który jest zawsze w niedzielę o godzinie 10.30. Szczęść Boże!